Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Papież wyraził solidarność z ofiarami huraganu Katrina i paniki w Bagdadzie. Wezwał też do modlitwy w intencji bliskiego synodu biskupów oraz do świętowania niedzieli. Nadamy relację z modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo. Audycji kinowych i ku ludzkich tęsknot przypomnimy obraz Michaiła Kałatozowa Lecą żurawie.
A pani wciąż czeka. Czekam. Człowiek powinien mieć zawsze nadzieję.
Nie braknie też kolejnej refleksji o słowach, co nie przemijają. 4 września na Niedzielny Magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Apoftegmaty ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Moc słowa. Abba Efrem w dzieciństwie miał taki sen albo widzenie. Z jego języka wyrosła winorośl. Rosła i zapełniała całą przestrzeń pod niebem, a owocowała bardzo pięknie. Zleciały się z nieba wszystkie ptaki i karmiły się owocem tej winorośli. Im bardziej jadły, tym jej owoców było więcej. Święty Efrem był wielkim poetą syryjskim IV wieku, jednym z wielkich poetów świata, a jego dzieła do dziś dnia wzbudzają nasz zachwyt. To objaśnienie jest ważne, by zrozumieć ten apoftegmat, który mówi właśnie o mocy, potędze i wielkości słowa. Dobrze jest obecnie w epoce dewaluacji słowa przypomnieć sobie o jego znaczeniu i sile. Ono bowiem zostało upodlone. Nie dość, że często nic nie znaczy, ale co gorzej, bywa zszargane przez ludzkie kłamstwo, oszczerstwo, podżeganie do zła. A przecież to same upodlone słowo może mieć największe znaczenie, być słowem zbawienia, wypowiadać miłość. Słowo może zabić człowieka, ale może także zbawić. Słowo może wypowiadać miłość, ale słowo może też niszczyć człowieka. Słowo rozkwita i owocuje. Myślę o tych ludziach, w których w czasie zaborów i niemieckiej okupacji rosły i owocowały słowa Mickiewicza i Sienkiewicza, słowa napisane dla pokrzepienia serc i podniesienia ducha narodu i które wychowały polskich powstańców i harcerzy z szarych szeregów. Myślę też o wspaniałych słowach wielkiej pisarki hiszpańskiej świętej Teresy z Awila, której słowa prowadziły ludzi na drogę zjednoczenia z Bogiem i o porywających słowach Aureliusza Augustyna. Myślę o słowach poetów średniowiecznych, autorów Dies Irae i Stabat Mater, które nie tylko były natchnieniem dla Mozarta i Szymanowskiego, którzy opierając na nich tworzyli cudowne arcydzieła muzyki, ale także towarzyszyły ludziom w ich modlitwie nad zwłokami zmarłego czy w żarliwej modlitwie do matki bolesnej w chwilach utrapienia. Te słowa nie giną. Im bardziej bowiem z nich czerpiemy i nad nimi się zastanawiamy, tym treść ich staje się bogatsza o nasze rozmyślania i interpretacje, zataczają coraz szersze kręgi, ciągle odnawiane i ubogacane. Jak ważnym jest zadanie pisarza, ile dobra mogą zrobić słowa życzliwe, a ile zła może wyrządzić jad w nich zawarty, szczególnie gdy wypowiedziany jest przez sławnego i znakomitego pisarza. Bo jakkolwiek słowa byłyby upodlone przez człowieka, nie może on zniszczyć ich mocy. Bo na początku było słowo, a słowo było u Boga i słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami, jako że u początku słowa stoi Słowo Przedwieczne, Jezus Chrystus.
Czas na relację z modlitwy Anioł Pański.
In a special way,
W sposób szczególny nasze serca zwracają się do wszystkich cierpiących katastrofalne skutki huraganu Katrina w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy rozmiar tej tragedii rośnie, proszę, byście dołączyli do mnie w modlitwie za ofiary, ich bliskich i wszystkich dotkniętych klęską. Oby rodziny w żałobie doświadczyły pocieszenia boskiej obecności, a niosący ratunek byli pewni naszej głębokiej troski i wsparcia. Myślę również o Irakijczykach, którzy w zeszłą środę patrzyli na śmierć setek swych rodaków, ofiar paniki nie do opanowania, zwłaszcza starszych kobiet i dzieci zgromadzonych w Bagdadzie na uroczystościach religijnych. Oby Wszechmogący Bóg zechciał dotknąć serc wszystkich, aby w końcu w tym umęczonym kraju zapanował klimat pojednania i wzajemnej ufności.
O swej solidarności z ofiarami klęski żywiołowej w USA i paniki w Bagdadzie Benedykt XVI zapewnił podczas południowego spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo. W rozważaniu na Anioł Pański nawiązał do kończącego się powoli roku Eucharystii, który Jan Paweł II ogłosił, aby ożywić wiarę i miłość do sakramentu będącego prawdziwym skarbem Kościoła. Ojciec Święty przypomniał głęboką pobożność eucharystyczną papieża z Polski.
Z jaką pobożnością sprawował on mszę świętą, centrum każdego jego dnia? Ileż czasu spędzał na adorującej, cichej modlitwie przed tabernakulum? W ostatnich miesiącach choroba coraz bardziej upodabniała go do cierpiącego Chrystusa. Uderza myśl, że w godzinie śmierci zjednoczył ofiarę własnego życia z ofiarą Chrystusa podczas mszy, która sprawowana była przy jego łóżku. Jego ziemskie bytowanie zamknęło się w oktawie Wielkanocy, dokładnie w środku roku eucharystycznego, w którym dokonało się przejście z jego wielkiego pontyfikatu w mój pontyfikat. Dlatego z radością od początku tej służby, którą polecił mi Pan, potwierdzam centralne miejsce sakramentu rzeczywistej obecności Chrystusa w życiu Kościoła i każdego chrześcijanina.
Benedykt XVI przypomniał, że rok Eucharystii zostanie zamknięty w październiku zgromadzeniem zwyczajnym Synodu Biskupów, którego temat brzmi Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła. W tym kontekście papież poprosił, aby cała wspólnota Kościoła uczestniczyła w bezpośrednim przygotowaniu do Synodu poprzez modlitwę i refleksję. Zaapelował również o radosne świętowanie niedzieli, Dnia Świętego dla chrześcijan.
Pozdrawiam Polaków obecnych tutaj i tych, którzy jednoczą się z nami przez radio i telewizję. Szczególnie pozdrowienie kieruję do dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny. Niech Pan Bóg wam błogosławi w zdobywaniu wiedzy i mądrości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął kardynała Józefa Tomko, swego specjalnego wysłannika na Krajowy Kongres Eucharystyczny na Słowacji. Rozpocznie się on za tydzień w kościołach katedralnych całego kraju, a obecnie trwają doń ostatnie przygotowania.
Centralna uroczystość, którą poprowadzi legat papieski, kardynał Józef Tomko z Watykanu, odbędzie się 18 września w Bratysławie Petrzalce, na tym samym miejscu, gdzie przed 2 laty sługa Boży Jan Paweł II beatyfikował siostrę Zenkę Szelingową i biskupa Wasyla Hopko. Przygotowywany Krajowy Kongres będzie trzecim w historii Kościoła na Słowacji. Pierwszy miał miejsce w sierpniu 1924 roku, a drugi przed 5 laty we wrześniu roku jubileuszowego. Kongresowy wysiłek duchowej odnowy w parafiach przebiega w myśl hasła „Pójdźcie do mnie wszyscy” i słów, które przed 2 laty pozostawił tutaj Jan Paweł II – „Nie wstydźcie się Ewangelii”. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Koniec epoki stalinowskiej wraz z przeobrażeniami życia politycznego przyniósł także odmianę radzieckiej kinematografii, której oblicze w latach powojennych zdominowały wymogi ideologicznej propagandy oraz nieznośny kult jednostki. Właśnie z tego okresu odwilży pochodzi zrealizowany w 1957 roku film Lecą żurawie Michaiła Kałatozowa. Reżyser odchodzi w nim od patetycznych i monumentalnych schematów, w jakie wtłaczano dotąd obrazy wielkiej wojny ojczyźnianej. W odróżnieniu od kręconych wcześniej z ogromnym rozmachem filmów wojennych, takich jak Bitwa o Stalingrad, nie interesują go ludzkie masy ani to, co w oficjalnym języku zwano zbrojnym wysiłkiem Armii Czerwonej. Nie interesuje go także wzorcowy, lecz psychologicznie nieautentyczny bohater radziecki. W centrum jego uwagi znajduje się indywidualny człowiek, z krwi i kości, miotany sprzecznymi uczuciami, słaby i pełen rozterek.
Akcja filmu rozpoczyna się w Moskwie 1941 roku. Młodziutka Weronika, zakochana w zdolnym i dobrze zapowiadającym się inżynierze, myśli tylko o mającym wkrótce nastąpić ślubie. Jednak nazajutrz, po idyllicznym spacerze, radio podaje wiadomość o wybuchu wojny. Borys zgłasza się do wojska. Weronika w niczym bynajmniej nie przypomina bohaterskich radzieckich kobiet z dumą żegnających swoich mężów i synów. Na jej twarzy znać tylko przerażenie i ból. Ból tym większy, że wyjazd ukochanego przypada w przeddzień jej urodzin, a zbieg okoliczności sprawia, że nawet nie może się z nim pożegnać.
Boris! Buria!
Baczność? Równać.
Dla bohaterów filmu nastaje czas dłużącej się rozłąki. Listy z frontu nie nadchodzą. Weronika, której rodzice giną podczas bombardowania, zostaje pozbawiona w jednej chwili domu i najbliższych. Samotna i zagubiona, najpierw się broni, lecz w końcu pozwala się uwieść podkochującemu się w niej od dawna kuzynowi Borysa, Markowi, i go poślubia. Od tego momentu jej życie staje się jedną wielką udręką. Czuje się winna, że nie zdołała dochować wierności, że kochającego i wartościowego Borysa zamieniła, jak się okazuje, na nieczułego kombinatora i dekownika.
Ukazując wojnę poprzez pryzmat dramatów, jakie przeżywają psychologicznie wiarygodne postaci, Kałatozow otrzymuje zupełnie inny obraz niż ten, jaki lansowała, także w późniejszych latach, oficjalna propaganda. Front w niczym nie przypomina pola bohaterskiej i heroicznej walki. Historia zyskuje patetyczne rysy tylko wówczas, gdy ogląda się ją z dużej perspektywy. Widziana z bliska, odmienia swoje oblicze. Polem walki okazują się bagna, moczary i rozlewiska, pośród których błąkają się rozproszone oddziały. Przemoczeni i zdezorientowani żołnierze nie myślą już o ojczyźnie, lecz tylko o tym, jak przeżyć. Nic wzniosłego nie ma w sobie także umieranie i śmierć, sprowadzona znienacka przez zabłąkaną kulę, nie wiadomo skąd i przez kogo wystrzeloną.
Nie podnoś głowy. Nie rozkazuj mi tu. Szybciej się ruszaj, dopóki nas nie nakryli. Boisz się, to uciekaj. Głupi jesteś. Halo. Ty, muzykant. Ogłuchłeś? Do diabła. Co on tam robi? Co z tobą? Słyszysz? Idź sam. Ja poleżę. Ranny jesteś? No dalej, złap się mnie. Odejdź. Złap się, mówię ci.
Wojna, oglądana z lotu ptaka, ma swoje racje i cele. Widziana oczami uwikłanego w nią zwykłego człowieka jest już tylko tragedią przekreślającą jego nadzieję. W najwspanialszej scenie filmu, ukazującej śmierć Borysa, oko kamery przybiera jego punkt widzenia. W oczach wirują mu w szaleńczym tańcu wysokie drzewa, a na ich tle bohater widzi siebie i Weronikę jako świeżo poślubioną parę. I w ostatniej chwili świadomość, że przecież mogło tak być naprawdę.
Zmęczyłem się, nie mogę. Odpocznijmy trochę, tu jest ciszej.
No, ty żyw.
Żyjesz? Ciężko mi oddychać. Oddychać. Jeszcze będziemy bawili się na twoim weselu.
W swojej lirycznej, antywojennej opowieści Kawatozow poświęca jednak większość miejsca temu, co dzieje się poza linią frontu. Najpierw w Moskwie, a następnie na głębokim zapleczu uralskim, dokąd ewakuowano fabryki i szpitale. I tutaj życie okazuje się dalekie od jakiegokolwiek patetycznego zadęcia i wzniosłości.
Kobiety oczekują z niepokojem na listy od ukochanych mężczyzn. Dzieci, zagubione podczas ewakuacji, błąkają się samotnie po drogach. W wielkich halach, pośpiesznie przysposobionych na przyjęcie rannych, okaleczeni żołnierze pogrążają się w swoim bólu. Wielu z nich utraciło nie tylko zdrowie, lecz także ukochane kobiety, które, nie potrafiąc czekać, wybrały innych. To właśnie te tragedie, w których mimowolnie uczestniczy pielęgniarka Weronika, przyspieszają jej decyzję o porzuceniu męża. Ten zaś, jak wielu tutaj, dobrze się bawi z tymi wszystkimi, którzy nic sobie z wojny nie robią, gdyż chronią ich pieniądze i znajomości.
Kto krzyczał? Kto krzyczał?
Ja krzyczałem.
Ja krzyczałem. Ja.
A ciebie to co?
A ciebie co to obchodzi? Co z tobą, Zacharow? Odejdź. Zwariował. Otrzymał rano z domu wiadomość, że narzeczona nie wytrzymała i wyszła za innego, ścierwo. Przez cały dzień nic nie je. Uspokoiłabyś go, siostro, pocieszyła. Te ścierwa są gorsze od faszystów, biją w samo serce. Trzeba jeść, Zacharow, inaczej nigdy nie wydobrzejesz.
A
ja nie chcę być zdrowy, nie chcę. Chcę zdechnąć. Zawołaj lekarza. Uspokój się.
Weronika wciąż czeka na Borysa, mimo iż otrzymuje wiadomość o jego śmierci. Gdy wojna się kończy, a z frontu zaczynają powracać żołnierze, wychodzi z bukietem kwiatów, by spotkać go wśród tych, co przeżyli. Ona, niewierna i jego niegodna, wszystko mu wytłumaczy i może będzie jak dawniej. Bo jeśli nie on jej wybaczy, to kto?
Nie dwajmy.
Nie ma wojny? Dziwne, prawda?
A wy wciąż ждете.
A pani wciąż czeka. Czekam. Człowiek powinien mieć zawsze nadzieję.
No to się mnie was obmanę.
Po co miałbym panią okłamywać? Przecież sam widziałem, jak to wszystko się stało. Co pan widział? Jak został ranny? Jak upadł? Przecież nie widział pan na własne oczy jego śmierci. Nie. Ale dlaczego w takim razie nie ma żadnych wiadomości? Na wojnie różnie bywa. Od Stepana też nie ma wiadomości. Borys żyje. Żyje.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
W niedzielnym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania nas jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.